Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o odkryciach dotyczących powstawania zmian w mózgu podczas ciąży, które przygotowują matkę do macierzyństwa. Mózg, który jest najbardziej tajemniczym, ale jednocześnie najwspanialszym organem, bardzo skomplikowanym, nadal jest badany i ostatnie odkrycia tym bardziej fascynują, że naukowcy mają do dyspozycji aparaturę, która umożliwia oglądanie procesów zachodzących w trakcie mówienia, myślenia, słuchania muzyki, a także wielu innych czynności czy funkcji. Mózg człowieka składa się ze 100 miliardów neuronów, co stanowi 16 razy więcej niż ludzi na Ziemi. Każdy neuron jest w stanie stworzyć nawet 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. Neuron ma około 0,1 mm średnica, jego długość może sięgać nawet kilku metrów. Mózg stanowi tylko 2% masy ciała, ale zużywa 20% energii, która jest wytwarzana w naszym organizmie. Mózg jest bardzo wrażliwy na niedobory tlenu. Prawie w 80% jest złożony z wody, ma konsystencję podobną do galarety. Jeszcze do niedawna sądzono, że neurony powstają tylko w dzieciństwie i w okresie życia płodowego. Jednak badania ostatnich lat wykazały, że neurogeneza, czyli proces tworzenia nowych komórek nerwowych, nowych neuronów, zachodzi przez całe życie u każdego człowieka. Bardzo interesujące informacje dotyczą zmian w mózgu takich, do jakich dochodzi w czasie ciąży, porodu i macierzyństwa. Naukowcy odkryli, że macierzyństwo wymusza zmiany strukturalne w mózgu, zwiększając swoje możliwości przetwarzania. Odkryto, że w ciąży zwiększa się pojemność kory mózgowej odpowiedzialnej za kreatywność, odwagę i podejmowanie decyzji. Naukowcy odkryli powstawanie nowych połączeń nerwowych, które odpowiedzialne są za myślenie przestrzenne, odwagę i przywiązanie do dziecka. W czasie ciąży dochodzi do dużych zmian hormonalnych odpowiedzialnych za rozwój dziecka, szczególnie wzrasta poziom progesteronu i estrogenu. Kobieta wyczulona jest na zapachy i smaki. Ponadto wzrasta poziom oksytocyny. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie nie tylko na czułość i troskę, ale także potrzebę dawania siebie. Według badaczy w trzecim trymestrze ciąży występuje tak zwany syndrom wicia gniazda, gdzie zmiany zmniejszają napięcie związane ze zbliżającym się porodem. Poza tym wzrasta czujność, co powoduje, że pojawia się bardzo szybka reakcja na ewentualne zagrożenia i unikanie oraz lęk wynikający z konieczności reorganizacji życia, obawa związana z rolą matki. Matka jest bardziej nastawiona na wielozadaniowość i mózg matki jest bardziej aktywny w korze przedczołowej, odpowiedzialnej za wiele zadań. Kobieta nastawiona na liczne obowiązki, zadania, ma więcej cierpliwości i jest skłonna do wyrzeczeń. Co prawda większość badań do tej pory prowadzono na zwierzętach, jednak w wielu ośrodkach obserwacje już dotyczą kobiet, pokazując, że zarówno ciąża, jak i poród oraz macierzyństwo zmieniają budowę mózgu, co umożliwia troskę i opiekę nad dziećmi. Zarówno ciąża, jak i macierzyństwo są powodem zmian w zachowaniu. Jednak dopiero dzięki nowoczesnej technice wykazano, że zmiany stężenia hormonów w czasie ciąży, porodu czy karmienia przekształcają mózg, powodując powiększenie komórek nerwowych tylko w pewnych obszarach mózgu, także przemiany strukturalne. Podczas ciąży zarówno jajniki, jak i łożysko wytwarza ogromne ilości żeńskich hormonów płciowych, nie tylko estrogenów, ale i progesteronu, a pod wzgórze i przysadka mózgowa wytwarza oksytocynę, która odpowiada za skurcze porodowe, także wydzielanie mleka, jak też prolaktynę, która pobudza gruczoły sutkowe do jego wytwarzania. Ponadto w trakcie bólów porodowych wytwarzane są ogromne ilości endorfin, mających także działanie przeciwbólowe. W całym organizmie wytwarzane są także różne substancje immunologiczne. Pod wpływem hormonów i zmian stężenia neuroprzekaźników dochodzi do wzrostu aktywności wielu grup neuronów, dlatego matki stają się odważniejsze, bardziej troskliwe i wrażliwe na potrzeby dzieci. Poprawie ulegają według badaczy również zdolności przestrzenne kobiet. Dowiedziono, że pod wpływem estrogenów dochodzi do zwiększenia i powiększenia ciał komórek neuronów w podwzgórzu, która ma odpowiadać za podstawowe odruchy macierzyńskie. Podobnie do powiększenia ciał komórek nerwowych dochodzi także w innej strukturze, która określana jest mianem hipokampa, w którym znajdują się środki odpowiadające za pamięć i uczenie się. Podobnie wpływ na hipokamp ma oksytocyna, ale zmiany dotyczą także innych obszarów korowych istoty białej, szczególnie w takich częściach mózgu jak ciało migdałowate, siedlisko emocji, a także kora określana jako przedczołowa, oczodołowo-czołowa, istota szara okołowodociągowa, ale też nadwzgórze. Wykazano także w czasie ciąży wzrasta nie tylko ilość neuronów, czyli ciał komórek nerwowych w niektórych obszarach, ale również istoty białej, czyli włókien nerwowych. Przekształcenia dotyczą także wewnątrzkomórkowych białek oraz aktywności komórek. Pod wpływem tych zmian dochodzi nie tylko do zmniejszenia lęku, większej odwagi, ale też, jak już mówiłam, lepszej orientacji w terenie. Zmiany neuronów dotyczą obszarów, które zawiadują także emocjami i stresem. Konsekwencją także tych zmian, które powstają w okresie porodu i pod wpływem macierzyństwa, jest osłabienie reakcji stresowej, co w połączeniu z poprawą zdolności przestrzennych u badanych zwierząt prowadzi do ułatwienia poszukiwania pokarmu dla potomstwa i poprawy orientacji oraz uwagi. Wykazano, że kobiety po urodzeniu dziecka stają się wrażliwe na zapachy i dźwięki wydawane przez noworodka, prawdopodobnie dzięki wyostrzeniu postrzegania pod wpływem dużych ilości kortyzolu, jaki wydzielany jest w czasie stresu. W przypadku młodych matek może to mieć pozytywne skutki, zwiększając czujność, wrażliwość i wzmacniając uczucie więzi matki z dzieckiem. Zmiany w mózgu powstałe w przebiegu noszenia dziecka w łonie w czasie porodu i karmienia wydają się nie zanikać i powstałe skutki poznawcze są długotrwałe, utrzymując się nawet do późnego wieku, a kobiety rodzące w późniejszym wieku, po około 40 roku życia, wydają się wolniej starzeć. Późniejsze macierzyństwo ma powodować znaczne spowolnienie procesów starzenia, a także wyrównywanie strat spowodowanych naturalnymi niedoborami hormonów w starszym wieku. Fizjologicznie podwyższenie poziomu hormonów w czasie ciąży poprawia pamięć i pracę układu nerwowego, według badaczy sprzyjając długowieczności. Zarówno estrogeny, jak i progesteron, a potem prolaktyna, a także wspomniane już endorfiny, nie tylko przygotowują, ale najprawdopodobniej zapoczątkowują zmiany uzdatniające mózg do zachowań macierzyńskich, jakie wymagają współdziałania nie tylko układów hormonalnych, ale wielu układów nerwowo-chemicznych w mózgu. Pod wpływem tych zmian dochodzi do poprawy pamięci i uczenia się, zdolności potrzebnych do poszukiwania pożywienia, tak jak już mówiłam, co wykazano u zwierząt. Naukowcy uważają, że następcze po urodzeniu zmiany zostają wzmacniane przez zachowanie potomstwa, które wydaje się mieć stymulującą rolę pobudzającą dodatkowo układ nerwowy i wspomniane endorfiny. Stymulującą rolę mają także zachowania związane z karmieniem i ssaniem, co jest związane z wydzielaniem w mózgu matek również endorfin. Ssanie i kontakt fizyczny potomstwa pobudza nie tylko wydzielanie oksytocyny koniecznej do wytwarzania pokarmu czy mleka, ale ma prawdopodobnie wpływ na matkę poprzez wydzielanie endorfin i odczuwaną przyjemność, jaka pojawia się nawet tylko wtedy, kiedy matka patrzy na dziecko. Podejrzewa się, że w mózgu zarówno zwierząt, jak i człowieka powstaje swoisty obwód macierzyński, który jest tworzony przez różne kombinacje czynników związanych z istnieniem potomstwa i hormonów. Za chwilę opowiem o specyficznych cechach ludzkiego mózgu. Zwłaszcza ludzki mózg jest bardzo plastyczny i struktura mózgu, jak i jego funkcjonowanie mogą ulegać przemianom w zależności od potrzeb uczenia się, przemian zależnych nie tylko od właściwości genetycznych, ale i nabywanych wskutek naśladowania czy świadomego poznawania i nauki. Nie tak dawno odkryto, że nawet w późnym wieku powstają w mózgu neurony prekursorowe, których może powstać od kilkuset do tysiąca nowych komórek dziennie, co wywołało rewolucję wśród neurobiologów. Do tej pory istniało przekonanie, jeszcze 10-15 lat temu, że po okresie niemowlęcym nie powstają już żadne komórki nerwowe. Nowo powstające neurony prawdopodobnie zastępują te komórki, które ulegają z powodu jakichś degradacji, czynników degradacji czy zniszczenia. Wynikłe niedobory w późnym wieku wydają się być skutkiem właśnie zmian chorobowych, a nie fizjologią, gdyż u zdrowego człowieka pogarszanie stanu mózgu powinno być niewielkie. Po tym, jak udowodniono istnienie ogromnych zmian powstających w okresie dojrzewania wraz z przebudową wielu struktur mózgu oraz wpływem ciąży, widać, że zwłaszcza mózg dojrzewa do nowych ról i zmian, także takich, jakie stawia macierzyństwo czy rodzicielstwo. Badania dotyczące przemian pod wpływem macierzyństwa nie są jedynymi, jakie opisywane są w czasopismach naukowych. Bardzo ciekawe badania z użyciem emisyjnej tomografii pozytonowej magnetycznego rezonansu jądrowego dowiodły, że pod wpływem aktywności fizycznej w mózgu pojawiają się zmiany czynnościowe. Ćwiczenia, treningi powodują zwiększenie liczby komórek nerwowych, stąd w nowej piramidzie tak zwraca się uwagę na wysiłek fizyczny. Także powstają nowe komórki, które reagują na dźwięk. Natomiast długotrwałe skutki także fizycznych zmiany w mózgu występują podczas bezruchu, czy związane są z bezczynnością. Badania wykazały, że na przykład muzycy mają aż o 130% większe rozmiary kory słuchowej niż ludzie bez doświadczenia muzycznego. Wiadomo, że uczenie się muzyki zwiększa liczbę komórek nerwowych, neuronów zaangażowanych w jej przetwarzanie. Mózgi muzyków mają powiększone także inne obszary, które kontrolują na przykład ruchy palców używanych do gry na danym instrumencie. Ponadto muzyka stymuluje elementy układu nagrody. W ten sposób wytwarzane są endorfiny odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności, dobre samopoczucie, ale też mające ogromny wpływ modulacyjny na przewodzenie bodźców. W innych badaniach wykazano, że ludzie mówiący prawdę wykazują mniejszą aktywność pewnych ośrodków mózgu niż ci, którzy kłamią. W trakcie mówienia nieprawdy wzrasta aktywność pewnych ośrodków w płatach czołowych. Problem umysłowego wysiłku związanego z kłamstwem związany jest ze wzrostem czynności białych połączeń, czyli włókien nerwowych w mózgu, przez które następuje komunikacja z innymi obszarami mózgu w celu poszukiwania usprawiedliwienia mówienia nieprawdy. Przypominam, że istota szara składa się z ciał komórek nerwowych, które przetwarzają informacje, natomiast istota biała utworzona jest przez wypustki komórek nerwowych, przez które dochodzi do przekazywania informacji. Z kolei badania osób psychopatycznych czy socjopatycznych, jakie cechuje patologiczne i nagminne kłamstwa, wykazały znaczny wzrost liczby połączeń w mózgu, czyli istoty białej, w porównaniu z ludźmi mówiącymi prawdę, u których z kolei bardziej rozwinięta jest istota szara, czyli kora mózgowa. Patologiczni kłamcy mieli aż 25,7% więcej istoty białej w płatach czołowych niż ludzie na wysokim poziomie rozwoju mówiący prawdę, u których istota szara przeważała przynajmniej o 15% niż średnia grubość kory u zwykłych ludzi. Wzrost liczny istoty białej umożliwia szybszą komunikację z innymi obszarami kory, natomiast brak istoty szarej jest odpowiedzialny za brak ośrodków i obszarów, w których zarejestrowane są normy moralne, a także wiele innych czynności charakterystycznych dla człowieka. Najnowsza odkrywana wiedza na temat anatomii czynności mózgu przeczy także niektórym feministycznym trendom, jakie są serwowane z próbą upodabniania kobiet do mężczyzn czy odwrotnie. Neurobiolodzy odkrywają nie tylko anatomiczne, ale i biochemiczne, funkcjonalne różnice między mózgiem kobiety a mężczyzny. Różnice dotyczą nie tylko obszarów, gdzie występują ośrodki płciowe, ale niemal całego mózgu. Także w obszarach zaangażowanych w mówienie, pamięć, emocje, wzrok, słuch i orientację przestrzenną. Różnice anatomiczne w dużej mierze powstają w okresie życia już płodowego, także pod wpływem hormonów płciowych, które wpływają na rozwój struktur mózgu, tworzenie połączeń międzyneuronalnych, także kształtują architekturę, zagęszczenie wyspecjalizowanych neuronów w pewnych obszarach. Okazuje się, że niektóre obszary i ośrodki w mózgu są u kobiet bardziej rozwinięte niż u mężczyzn i odwrotnie, część ośrodków bardziej jest rozwiniętych u mężczyzn niż u kobiet. Odmienność zainteresowań jest zauważalna już we wczesnych chwilach życia, co świadczy, że zróżnicowanie płciowe jest wbudowane w aparat poznawczy już w łonie matki. Wbrew feministkom, które chcą upodabniać dziewczynki do chłopców przez dawanie chłopcom lalek, a dziewczynkom samochodów do zabawy, wysiłki spełzają na niczym, gdyż nawet potomstwo zwierzęce płci męskiej wybiera zabawki męskie, natomiast zwierzęta płci żeńskiej chętnie w trakcie badań wybierały lalki. Dziewczynki skupiają uwagę na twarzach ludzkich, natomiast chłopcy wolą filmy z samochodami. Różnice anatomiczne są także odpowiedzialne za różne reakcje na stres. Oddzielenie od matki znacznie silniej działa urozowo na dziewczynki niż na chłopców, co wyjaśnia częstsze nerwice i lęki występujące u młodych kobiet i u dzieci. Kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej zapamiętują także zdarzenia wzbudzające emocje. Badania reakcji na stres wykazują, że krótkotrwały stres pomaga mężczyznom, natomiast znacznie utrudnia kobietom zapamiętywanie. Podobnie z powodu odmienności płciowych kobiety łatwiej uzależniają się od substancji narkotycznych niż mężczyźni, co związane jest z wpływem estrogenów stymulujących wydzielanie dopaminy. jaka wytwarzana jest w tych obszarach mózgu, jakie uczestniczą w poszukiwaniu narkotyku, a efekt pobudzenia może utrzymywać się nawet wiele miesięcy. Mężczyźni także szybciej wytwarzają serotoninę, której brak wywołuje depresję, jaka częściej pojawia się u kobiet. Odmienności w budowie i funkcji jest wiele i zapewne niektóre są wynikiem procesów uczenia, jednak część ma uwarunkowania anatomiczno-biochemiczne, które zapewne pokrzyżują niektóre plany maskulinizacji kobiet. Chciałabym także przedstawić jeszcze wskazówki dotyczące przedłużenia młodości mózgu, poprawy pamięci, koncentracji, uwagi, jakie przydadzą się, myślę, wszystkim, niezależnie od wieku i płci. Nie tylko neurobiolodzy twierdzą, że można zapobiegać starzeniu się mózgu. Zalecenia utrzymania sprawności mózgowej dotyczą zarówno aktywności fizycznej, jak już mówiłam, ale także diety wraz ze stosowaniem niekiedy preparatów farmakologicznych, jakie poprawiają funkcjonowanie najważniejszego ludzkiego organu, jakim jest mózg. Podobnie do innych narządów i tkanek, także w stosunku do mózgu, sprawdza się zasada rozwoju podczas używania. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne usprawniają mięśnie, podobnie ćwiczenia umysłowe poprawią pamięci. Badania na uniwersytetach, m.in. na Uniwersytecie Londyńskim, wykazały, że osoby z wybitną pamięcią nie mają jakichś specyficznych zmian w budowie mózgu. Dobra pamięć jest związana z pracowitością, uczeniem się i perfekcyjnym opanowaniem pewnych technik zapamiętywania. Nauka języka obcego, a nawet zwykłe rozwiązywanie krzyżówek mają poprawiać czynność skupienia uwagi i pamięci. Powtarzane czynności, uczenie się powoduje powstawanie ciągle nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Jednak nie tylko praca umysłowa pomaga w sprawności naszego mózgu, ale także w ćwiczenia fizyczne, które poprzez poprawę krwienia, a także odżywienia mózgu poprawiają jego sprawność. Wiadomo także, że w zapamiętywaniu pomagają emocje, a nawet pasja i wykonywane czynności z zapałem czy przyjemnością, uczenie przebiega szybciej. Także relaks, spokój, dobry nastrój pomaga w zapamiętywaniu, a silny stres może powodować zaniki pamięci i szczególnie przeszkadza w zapamiętywaniu szczegółów. Dla dobrej pracy i funkcjonowania mózgu wskazana jest odpowiednio mało kaloryczna dieta z dużą ilością warzyw i owoców, zawierająca naturalne antyoksydanty jak witamina E, C czy A. Pamięci sprzyja także dieta z niewielką zawartością tłuszczy zwierzęcych, natomiast zawierająca w odpowiednich proporcjach kwasy nienasycone, zwłaszcza omega-3 i 6, które są potrzebne do budowy komórek nerwowych i konieczne także są fosfolipidy, czyli tłuszcze, w skład których wchodzi glicerol, kwasy tłuszczowe, kwas fosforowy związany z choliną. W organizmie znajdują się one przede wszystkim w tkance nerwowej, we krwi, ale także w wątrobie. Fosfolipidy są ważne tylko dla komórek nerwowych i wątroby. Fosfatydylocholina potrzebna jest jako źródło związków wysokoenergetycznych, zwłaszcza dla układu nerwowego, ale także innych jak układ odpornościowy, dla całego procesu odnowy komórek i tkanek. Ponadto fosfatydylocholina uczestniczy w metabolizmie tłuszczów i cholesterolu oraz kontroluje odkładanie cholesterolu. Wśród naturalnych źródeł fosfolipidów są takie jak żółtka jaj, olej sojowy. Fosfolipidy występują w płatkach owsianych, w orzeszkach ziemnych, w orzechach różnego rodzaju włoskich, także w kiełkach pszenicy, w rybach, owocach morza, w wątróbce, ale także w warzywach, szczególnie szpinaku i szparagach. Mieszanina fosfolipidów zawartych w tych pokarmach, nazwanych fosfolipidami spożywczymi, występuje w wielu warzywach, ale szczególnie wymieniane jest awokado, gdzie także wiele flawonoidów, które występują w różnego rodzaju ziołach, na przykład w tymianku, w natce pietruszki. Flawonoidy znajdujące się w natce pietruszki i tymianku wzmacniają połączenia między neuronami, a nawet mają pobudzać komórki macierzyste do przemiany tychże prekursorowych komórek w nowe neurony. Poza tym polecany jest rumianek, kurkuma i szałwia. Ekstrakt z szałwi hamuje działanie enzymu, które blokuje neuroprzekaźniki wpływające na wiele funkcji mózgu, włącznie ze zdolnością uczenia się pamięcią i uwagą. Wśród preparatów farmakologicznych poprawiających funkcjonowanie mózgu przepisywane są czasem takie jak piracetam, wzmacniający połączenia nerwowe, zapobiegający degeneracji neuronów, czy winpocetyna, która poprawia krążenie krwi w mózgu. Z innych preparatów polecany jest wyciąg z miłorzębu i cholina, poprawiająca zdolność przypominania, podobnie jak lecytyna i inne preparaty, które są reklamowane na poprawienie procesów zachodzących w mózgu. Na pogorszenie zdolności poznawczych natomiast mają takie czynniki jak nadciśnienie, choroby układu krążeniowego, cukrzyca, palenie tytoniu, picie alkoholu czy niski poziom wykształcenia, wysoki poziom cholesterolu, a także inne przyczyny prowadzące do zatrucia organizmu i niedokrwienia mózgu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o odmiennościach i zmian struktury mózgu u kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.